Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiamy słuchaczy Radia Maryja i zapraszamy na rozmowy już niedokończone. Temat zapowiadany wcześniej, czy rozpoczęty w telewizji Trwam, kapelani Solidarności, to temat, tytuł książki, ale także i temat rozmów, czy kanwa naszych rozmów niedokończonych. Naszym gościem jest pan redaktor, publicysta, pan Mateusz Wyrwich. Bardzo serdecznie witamy ponownie, panie Mateuszu.
Witam bardzo serdecznie radiosłuchaczy, witam.
Tak. I rozmawiamy w tych dniach grudniowych, wspominamy i rocznicę z jednej strony, prawda, wprowadzenia stanu wojennego, a także no i ofiary z tym związane, też rolę i znaczenie kapelanów, kapelanów Solidarności. Nie mówimy duszpasterzy, ale właśnie kapelanów, czyli to jeszcze raz akcent na to, że wtedy było bardzo niebezpiecznie, było bardzo trudno żyć całemu społeczeństwu, no ale przede wszystkim opieka duchowa była tutaj bardzo potrzebna, bardzo wskazana i przynosiła owoce. Bardzo prosimy, panie redaktorze, o wstęp do naszych rozmów, potem też o pewnie nowe myśli i rozmowy ze słuchaczami.
Chciałbym zacząć może od tego, że kapelani Solidarności to oni się nie pojawili od tak po prostu z niczego w roku 1980, tak jak i zresztą Solidarność nie pojawiła się. To nie był moment taki z nagła. Otóż Polska nie przyjęła okupanta w roku 1945 dla większości społeczeństwa. To nie byli wyzwoliciele, tylko była to następna okupacja. Bardzo szybko to zresztą się już okazało w 1944 roku na terenach wschodnich Polski i w 1945 roku już na terenach dzisiejszej Rzeczypospolitej. Otóż wówczas to NKWD, ŚMIERSZ, czyli specjalne oddziały NKWD, zaczęły aresztować ludzi Armii Krajowej, ludzi NSZ-u, żołnierzy, oficerów, również ludność cywilną. Wkraczali, tak jak w roku 1920 Rosjanie wkraczali do Polski podczas wojny polsko-bolszewickiej już z przygotowanymi listami ludzi, których należałoby wymordować bądź wywieźć na Syberię. Zresztą wywózki, jak wiemy, nie trwały tylko w latach 1939-1941, ale również po 1945, ba nawet w 1946. Również tym wywózkom podlegali księża. Oni byli, można by powiedzieć, ludźmi, którzy podobnie jak i żołnierze podziemia, inaczej mówiąc partyzanci, byli też i kapelanami przy oddziałach i również byli wraz z tymi żołnierzami aresztowani i wywożeni do obozów. Rok 1945 to tylko taka trochę, powiedzmy sobie, takie uśmiechy ze strony władzy komunistycznej, bo nawet sowiecki agent, który został nazwany prezydentem Polski po 1945 roku, Bolesław Bierut, przez jakiś czas nawet chodził pod baldachimem, a z drugiej strony został wypowiedziany w tym samym roku konkordat. I księża, którzy wydawali się władzy komunistycznej wówczas, notabene jeszcze nie do końca ukształtowanej, bo w końcu była jeszcze legalna opozycja w 1946 roku, w 1947. I już wówczas aresztowano księży, którzy wydali się władzy okupacyjnej podejrzani. Następne lata, 1946-1947, księża zapełniali więzienia, byli skazywani na karę śmierci, te wyroki były wykonywane. To jeszcze to nie było tak masowo jak wobec świeckich, ale księża bardzo często byli oskarżani o działalność i polityczną, i wywrotową, jak to wówczas mówiono. Była sytuacja, w której w 1950 rozwiązywano niższe seminaria duchowne i wówczas tam też przesłuchiwano księży, przesłuchiwano młodych ludzi, którzy do tych seminariów wchodzili i bardzo często, właściwie można by powiedzieć, z każdym takim młodym człowiekiem służby bezpieczeństwa prowadziły rozmowy, próbowały nakłonić do współpracy. Lata późniejsze to cały czas proszę pamiętać o tym, że tak jak każdy obywatel nie miał tego, a mianowicie swojej karty ewidencyjnej, tak każdemu klerykowi, który wchodził do seminarium, automatycznie Służba Bezpieczeństwa zakładała taką kartę. Byli wzywani właściwie, można powiedzieć, ta karta jak gdyby rodzaj, powiedzmy sobie, takiego życiorysu była pisana. Ten życiorys był pisany przez Służbę Bezpieczeństwa i od czasu do czasu klerycy byli wzywani na przesłuchania, a te przesłuchania to często straszono. Podczas takich przesłuchań również próbowano zwerbować tych młodych ludzi. I każdy kapłan, który był wyświęcony w sposób szczególny, był inwigilowany, był opisywany w tych materiałach Służby Bezpieczeństwa. Otóż było kilka instytucji, które inwigilowały, można by powiedzieć, wywierały presję na kapłanów, więc to była owa Służba Bezpieczeństwa, czy wcześniej Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, no i jeszcze oczywiście taka instytucja jak istniejąca przy urzędach wojewódzkich wydziały, czy wydziały do spraw wyznań, które nachodziły wielokrotnie, urzędnicy nachodzili wielokrotnie kapłanów i niestety próbowały w jakikolwiek sposób wywierać presję. Także tutaj trzeba powiedzieć, że w sposób niezwykły kapłani bronili się przed tym, jak mogli. No, warto też pamiętać o tym, że każdy kapłan, który miał zostać proboszczem, musiał zostać zaopiniowany przez kierownika Urzędu do Spraw Wyznań i jeśli okazywało się, że władzy się nie podobał dany wikary, który miał zostać proboszczem, to nie zezwalano mu na to, by nim został. Nie decydowała niestety tutaj władza kościelna, hierarchia kościelna, biskup miejscowy. Warto też powiedzieć, że były wielokrotne właśnie takie zachowania, jakie miały miejsce w kraju, niepodporządkowywania się władzy. Wówczas ksiądz nie zostawał proboszczem, był administratorem. Ale trzeba wiedzieć, że też księża biskupi byli ciągle wzywani na różnego rodzaju rozmowy, czy to do Urzędu do Spraw Wyznań, czy też po prostu do Służby Bezpieczeństwa. Różnego rodzaju prowokacje robiono, no na przykład w chwili, kiedy komuniści zabierali kościołowi Caritas, niezwykle oddaną instytucję prowadzącą działalność charytatywną w Polsce, szczególnie prowadzono wobec ludzi, którzy byli w sposób no, okrutny potraktowani przez jednego niemieckiego bądź sowieckiego najeźdźcę. Częstokroć przecież brakowało jedzenia. Jedzenie w latach 50. było na kartki. Ciągle tego jedzenia brakowało, bo Polska wysyłała je do Związku Radzieckiego. Podobnie było z produktami takimi jak węgiel. No to, co było podstawowe do egzystencji człowieka, jedzenie i energia, jakkolwiek by na nią nie patrzeć. No, warto powiedzieć tutaj o czymś takim, że Polska do 1956 roku była zobowiązana spłacać długi rzekomo zaciągnięte w Związku Radzieckim. Notabene płaciła te długi do 1971 roku za pomoc w II wojnie światowej, za pomoc Związku Radzieckiego rządowi PRL-owskiemu. Warto tutaj dodać komunistycznemu rządowi, który był osadzony przez nikogo innego, tylko tychże Sowietów. Dlaczego o tym mówię w kontekście księży, kapelanów Solidarności? Dlatego, że oni nie brali się, jak na początku powiedziałem, znikąd. Oni po prostu byli ludźmi z naszego narodu. Byli wychowywani przez rodziny, byli kształtowani w domach, byli później kształtowani w seminariach. I byli poddawani presji. Warto też jeszcze powiedzieć tutaj przypadek księdza Sikory, o którym między innymi piszę. Księdza, który był w Pionkach kapłanem. Był taki dość, powiedziałbym, wyjątkowy, ale z jednej strony i z drugiej strony niekoniecznie. Mianowicie, kiedy dyrektor szkoły, liceum, do którego chodził ksiądz, dowiedział się, że będzie zdawał do seminarium, postanowił mu nie wydać świadectwa maturalnego. Dopiero na interwencję rodziców to świadectwo zostało przyszłemu księdzu wydane. Zresztą wielokrotnie bywało tak, że dyrektorzy szkół, to mówię o latach 50., ale i również 60., ba, takie przypadki bywały w latach 70., kiedy na przykład z jednej szkoły bywało, z jednego rocznika maturalnego szło z 50- czy 40-osobowej klasy do seminarium duchownego 3 czy 4 młodzieńców, to po prostu dyrektor szkoły był na ogół wyrzucany, ponieważ niezbyt ideologicznie wychował klasę swoją. Chcę jeszcze powiedzieć, o czym na ogół nie wiemy, mianowicie częstokroć, jeśli władze dowiedziały się, czy to władze szkolne, czy to też władze lokalne o tym, że dany młodzieniec, ja już nie mówię o latach 50., bo na ogół rodzice starali się nie mówić, że dziecko będzie szło do seminarium, czy chłopiec, czy dziewczyna do zakonu, ale w latach 60. czy 70., kiedy władze lokalne dowiadywały się, powiedzmy wójt czy naczelnik, że młody człowiek zamierza iść do seminarium, to próbowały wpływać na rodziców. A to grożono, że zostaną wyrzuceni z pracy, a to grożono, że któryś z rodziców może być posadzony w więzieniu za byle jakie wymyślone przez ówczesną Służbę Bezpieczeństwa przestępstwo. No, była to sytuacja, w której każdy obywatel był narażony na różnego rodzaju represje. Trzeba pamiętać, że było to państwo totalitarne i do momentu, kiedy ktoś nie zagroził tej władzy, a już zagrożeniem dla niej było posłanie dziecka do seminarium duchownego, to ta władza starała się jednak, że tak powiem, do siebie tych ludzi przyciągnąć, społeczeństwo, pokazać, że nie jesteśmy tacy źli, jak wam rodzice mówili, czy jak wyście pamiętali jeszcze, powiedzmy sobie, z lat 50. czy 60. I dlaczego o tym mówię? Ponieważ presja, jaką wywierano na ludzi kościoła, na kapelanów, na kapłanów, była ogromna i nie byle jakiej odwagi trzeba było, żeby zaangażować się w działalność społeczną, w pomoc ludziom świeckim. Choć księża doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że to nie tylko chodzi o pomoc duchową, nie tylko chodzi o mszę sprawowaną, ale także i o pomoc dnia codziennego. Chodzi tu o taką pomoc materialną, którą charytatywną, którą Kościół sprawował wobec swoich wiernych, ale także o pomoc bardzo prozaiczną, prostą, na przykład jak no, chociażby pomoc dzieciom, które były z ubogich rodzin, bo tak się zwykło mówić często, że dzisiaj są ubogie rodziny, że komunizm, no jaki był, taki był, ale dawał przynajmniej pracę i jakieś tam pieniądze. No ale trzeba pamiętać też i o tym, że te pieniądze nie były wielkie i że bardzo dużo biednych było ludzi. Też warto o tym pamiętać, że około 40% społeczeństwa polskiego, to są badania, które były prowadzone na zlecenie w roku 1980, na zlecenie Biura Politycznego PZPR, takie bardzo zawężone, one zostały ujawnione w roku 1980, pierwszym między innymi przez Prasę Niezależną i w 80. drugim też o tym pisano, też w prasie już podziemnej, a mianowicie, że to 40% społeczeństwa żyło poniżej minimum socjalnego. To, co się dzieje dzisiaj, jest jak gdyby powtórzeniem tego, co było wczoraj.
Tak, i też w tym kontekście padły te słowa, panie redaktorze, że no, totalitaryzm, komunizm przede wszystkim tutaj dzielił, prawda? Wprowadzał podział i na no, biednych, bogatych to swoją drogą, ale na tych uprzywilejowanych i nie. Także chciał podziału w takich, no, jak powiedzieć też, w takiego poczucia wrogości między wsią a miastem, robotnikami, studentami, także i katolikami, i niekatolikami, czy wierzącymi, niewierzącymi, chociaż tych drugich było, niewierzących było bardzo mało. Chociaż oni mieli, no, duży wpływ, jeśli chodzi o, no, władzę, bo w modzie było, mówiąc w cudzysłowie, bycie ateistą, czy bycie agnostykiem, prawda? To nawet było, nawet mówili, że jestem marksistą, czyli to już każdy wie, jak jest marksista, to nic nie wierzy, prawda, co duchowe. No i w tym kontekście też jest atak na Kościół, drenowanie, mówimy, drenowanie, czyli wprowadzanie różnych no, obcych ciał w ciało Kościoła, wspólnoty Kościoła i w ten sposób też czyniono.
Proszę pamiętać, że te podziały na lepszych i na gorszych rozpoczęły się już po wkroczeniu sowieckich do Polski. No, dzisiaj może niewiele osób wie, na pewno starsze pokolenie, o sklepach za żółtymi firankami. To były sklepy, w których komuniści mogli kupować nie za pieniądze, tylko za telony. Opowiem może taką oto historię, że w Warszawie w jednym nomen omen z kościołów w pobliżu znajdującym się w pobliżu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych był sklep za tak zwanymi żółtymi wierankami, gdzie mieli dostęp tylko wyżsi funkcjonariusze PZPR-u, w którym mogli wybierać na kilogramy złote zegarki i różnego rodzaju kosztowności, jakie zostały zrabowane, czy to podczas rewizji Służby Bezpieczeństwa, czy też wzięte na granicy. Różne były źródła pochodzenia tego. Kiedy mówimy o tym podziale, to ten podział był bardzo widoczny. No, w końcu były stanowiska nomenklaturowe, nie myśmy je wymyślili, nie społeczeństwo, nie Kościół, tylko władza sformułowała jasno i precyzyjnie, kto jakie stanowiska może zająć, będąc w partii czy nie będąc w partii. I ludzie partyjni, zapisujący się do partii, często byli zresztą namawiani do tego, że dostaniesz podwyżkę pod warunkiem, że się zapiszesz do partii. Jeśli będziesz partyjny w PZPR-ze, to możesz dostać wyjazd na wczasy lepsze, czy za granicę, prawda? Też próbowano właśnie oddziaływać w różny sposób na Kościół. Robiono na przykład podczas Świąt Bożego Ciała robiono różnego rodzaju imprezy organizowane przez domy kultury, czy też robiono jakieś takie imprezy uliczne, czy powiedzmy sobie podczas likwidacji 3 maja organizowano również jakieś takie imprezy post popierwszomajowe, bo jak wiadomo, głównym świętem komunistów był 1 maj, no, rocznica rewolucji październikowej również. I zawsze tam, kiedy społeczeństwo miało mieć kontakt z kościołem, robiono różnego rodzaju, czyniono różnego rodzaju przeszkody, by ludzie nie mogli uczestniczyć. Opowiem może taką historię. Otóż no, mówimy o latach 50., ale warto także pamiętać o roku 1978, dla nas niezwykłym, wybór Karola Wojtyły na papieża. I właśnie w tym roku, 1978, powstała komisja specjalna pod przewodnictwem Piotra Jaroszewicza, którego zadaniem, ówczesnego wówczas jeszcze premiera, zadaniem tej komisji była ateizacja Częstochowy. Jednym z elementów tej ateizacji Częstochowy miała być budowa tunelu pod przejściem podziemnym takiej wysokości po prostu, żeby sztandary i ferotrony nie mogły przechodzić. Nie można było właśnie górą Najświętszej Marii Panny przechodzić i tylko właśnie tymi tunelami. Bardzo wyraźnie było powiedziane w dokumentach, które są zresztą do dzisiejszego dnia zachowane, że chodziło o to po prostu, żeby jak najmniej ludzi mogło uczestniczyć. Również na sierpień był zakaz wynajmowania autokarów dla robotników, dla w ogóle generalnie rzecz biorąc, dla ludzi pracy, by nie mogli uczestniczyć, wyjeżdżać na pielgrzymki, bo nie każdego przecież było stać na to, by mógł iść w pielgrzymce. Ba, nawet bywało tak, że w niektórych zakładach pracy na sierpień, kiedy idzie wielka pielgrzymka na Jasną Górę, były wstrzymywane urlopy. Dotyczyło to górników, dotyczyło to metalowców, czy też w niektórych regionach, powiedzmy sobie Mazowsza, czy tereny wschodnie, Lubelszczyzny, Zamojszczyzny. Także to też jeden z elementów represji. I trzeba pamiętać, jak znakomicie Kościół się temu opierał i jak, powiedzmy sobie, organizował to życie, by można było no, w jakikolwiek sposób ludzi przyciągnąć do siebie, czy też powiedzmy sobie, próbować, żeby czynić, żeby po prostu ludzie nie odchodzili od kościoła, bo trzeba wiedzieć, że te represje, jakie były skierowane w latach 50., gdzie urzędnicy państwowi, czy powiedzmy sobie ludzie będący w wojsku czy policji, nie mogli chrzcić dzieci, bo wyrzucano ich. Również takie represje były stosowane wobec ludzi pracujących w urzędach państwowych, ba nawet wobec niektórych naukowców, również nauczycieli, że właśnie kiedy dziecko szło do komunii, to często szło poza miejscem swego zamieszkania, żeby się ktoś nie dowiedział. I to zdać by się mogło, że takie drobiazgi, ale te drobiazgi występowały podczas dnia codziennego. Wielokrotnie w czasie, kiedy jeszcze do 1959 były w szkołach przez jakiś czas od 1956-1957, bo przedtem, powiedzmy sobie, jeszcze w latach 40. była w szkołach religia, później wyprowadzono, później znowu po 56. Była przez krótki czas religia w szkołach. Zastraszano rodziców, by nie posyłali już do kościołów na religię, bo skoro religii nie ma w szkołach, to nie ma potrzeby, by były w kościołach. Jeszcze jedna bardzo istotna sprawa, mianowicie generalnie rzecz biorąc, poza wyjątkami, był zakaz budowy kościołów bądź różnego rodzaju utrudnienia. Warto pamiętać, przypominam tutaj szczególnie ludziom młodego pokolenia, tym 20 czy nawet 25-latkom, że nie można było kupić materiałów budowlanych czy różnych takich, które można było wykorzystać przy budowie czy rozbudowie kościoła. O wszystko trzeba było się starać. I władza komunistyczna wielokrotnie odmawiała, uniemożliwiała, więc to też warto o tym mówić.
Tak, no przeróżne też były historie, prawda, jak też naród demoralizowano, tak mówiąc ogólnie. To też no było, tak, żeby ta tkanka duchowa również była osłabiona, bo...
Tak, tak. No na przykład akcja antyalkoholowa, która... Naród był rozpijany, co tu dużo mówić. Niby z jednej strony mówiono, żeby nie pić, ale przymykano oczy, kiedy w zakładach pracy ludzie przychodzili, może nie tyle pijani, ale podpici. Łatwość i taniość w dostępie do alkoholu, ba, te imprezy organizowane przez zakłady pracy, wyjazdy na tak zwane grzyby, czy powiedzmy sobie niedzielne spotkania w zakładach pracy, a to na wędkowania, a to na jakieś tam lepienie bałwana, zawsze były okraszane alkoholem, a różnego rodzaju imprezy też były alkoholowe. I w momencie, kiedy Kościół prowadził krucjatę taką antyalkoholową, wielokrotnie, to już szczególnie w latach 70. czy 80., z jednej strony były świeckie instytucje antyalkoholowe, a z drugiej strony, kiedy Kościół prowadził tę akcję, czy świeccy związani z Kościołem byli aresztowani. No, przykłady takie znamy niejednokrotnie. W Polsce no, wiele osób było, stawiało przed kolegiami do spraw wykroczeń właśnie za pikietowanie sklepów monopolowych. No, to są lata 80., prawda? Czy wcześniej za to, że na przykład w latach 50. czy 60. zwracali uwagę na to, by ludzie nie pili. No i już im się przypisywało działalność polityczną.
Właśnie. No i przyszła Solidarność, bo to był taki też kontekst czy tło, które pan nakreślił. Przyszła Solidarność, pierwsze miesiące działania, prawda? Ogólny zryw narodu, mówimy prawie wszystkich warstw czy klas. Słowo klasa to już tak się nam kojarzy. Mm-hmm. Ale całego społeczeństwa,
wszystkich stanów,
całego narodu. No i też kapelanowie Solidarności, którym no, nikt nie kazał tam być czy tam iść. To też jest bardzo charakterystyczne. Sami poczuli, że tam mają być, bo tam są ludzie, tam są potrzeby, tam są robotnicy i nie tylko. Przychodzili, nie bali się, prawda? Czuli potrzebę, obowiązek otoczenia także ich duchową opieką. Opieką duszpasterską, ale nie tylko. To była też opieka, na pewno myślę, też taka i w jakimś sensie psychologiczna nawet, w jakimś sensie też materialna, bo oni organizowali też pomoc zaraz po wejściu, prawda, dni pierwszych stanu wojennego, więc to też jest takie bardzo piękne, że to byli ludzie naprawdę z wielkim sercem, z wielką ideą i pan wymienia tam kilkanaście, może kilkadziesiąt zdąży pan opisać, natomiast to były setki tych ludzi, a też kapłanów, a ilu też było w parafiach. Takich cichych, możemy powiedzieć, kapelanów.
Tak,
myślę, że to wyjdzie pewnie w rozmowach z naszymi słuchaczami.
Ja bym chciał jeszcze pokontynuować ten wątek związany z alkoholem. Otóż jak dalece naród strajkujący uświadomili sobie, że to między innymi alkohol zniewala, no właśnie pokazywały strajki, w czasie których w wszystkich zakładach pracy był zakaz spożywania jakiegokolwiek alkoholu pod jakąkolwiek postacią. Ale powracając do kapelanów Solidarności. Ta pomoc była, jak ojciec wspomniał tutaj, wieloraka i psychologiczna, i materialna, i edukacyjna. Proszę pamiętać, że w momencie, kiedy rozpoczęły się strajki, tak na dobrą sprawę, były to strajki okupacyjne, kiedy ludzie nie wychodzili. Tak na dobrą sprawę, jedynym łącznikiem między strajkującymi a rodzinami byli ludzie, byli księża. I otóż warto wiedzieć, że częstokroć ludzie nie mieli, bo wstrzymano, na czas strajku były wstrzymane dostawy różnego rodzaju zaopatrzenia, czy zmniejszone były, różnie to było w różnych regionach. I bywała taka sytuacja, że po prostu mąż był, czy żona i mąż strajkował, a babcia i dziadek zajmowali się wnuczkami, dziećmi tych właśnie strajkujących. No i nie było skądinąd wziąć jakiejkolwiek pomocy materialnej, jak właśnie ze swojej parafii. Często właśnie księża bardzo pomagali w tym. No, w sposób szczególny to było bardzo widoczne w czasie stanu wojennego, kiedy ludzie byli internowani, kiedy byli więzieni. No, bardzo często, to znaczy wszyscy ci, którzy byli internowani i więzieni, ich rodziny były objęte pomocą. Trzeba pamiętać, że bardzo szybko, już następnego dnia, a więc 14, powstały komitety diecezjalne i prymasowski komitet pomocy więzionym, internowanym i ich rodzinom, trzeba także pamiętać, bo taka to mniej więcej była formuła i rzeczywiście niesiono pomoc materialną, ale także psychologiczną, bo przecież nie było wiadomo, co ten stan wojenny, wyjechały skoty, czyli wozy opancerzone, wyjechały czołgi, wyszła milicja, weszło wojsko i nie było wiadomo, co się będzie działo, a już było wiadomo, 16 i 17 padły pierwsze ofiary, zastrzelono ludzi w kopalni Wujek, więc ten stan wojenny wyglądał groźnie i mógł nieść w sobie konsekwencje takie, jeśli byłby większy opór aktywny w sensie takim zbrojnym ze strony społeczeństwa, mógł nieść dramatyczne, tragiczne ofiary. Ale też warto tu powiedzieć, że na przestrzeni lat 80-89 była prowadzona też edukacja i to taka polegająca na tym, że różnego rodzaju tworzono, można by powiedzieć, takie nieformalne uniwersytety, takim uniwersytetem, chórem zwany, czyli Chrześcijański Uniwersytet Robotniczy był w Mistrzejowicach. Inicjatorem tego był ksiądz Jancarz, ale też i w momencie, kiedy mnóstwo mężczyzn zostało internowanych, była pomoc psychologiczna też dzieciom udzielano korepetycji, też w szkołach, też była prowadzona nauka języków obcych. Generalnie rzecz biorąc, no, w jakiś sposób księża pomagali też, żeby tę młodzież, czy też szczególnie młodzież, która była taka nastoletnia, 15-16-letnia, która była pozbawiona ojca czy matki, no, trzeba było w jakiś sposób zagospodarować, żeby oni się, żeby nie zeszli na złą drogę. W związku z tym przy parafiach organizowano różnego rodzaju opiekę, czy to psychologów, czy taką właśnie opiekę edukacyjną, gdzie ludzie młodzi obrabiali lekcje, czy też przychodzili na obiady, czy na kolacje. No, tego typu też była organizowana pomoc. I to, no, myślę, że w niemal wszystkich kościołach w całej Polsce wówczas.
Dziękujemy za te słowa na wstępie naszych rozmów. Teraz już, myślę, zaprosimy naszych słuchaczy Radia Maryja. Przypomnę, naszym gościem jest pan redaktor, publicysta, autor rozlicznych artykułów i też rozpraw, książek, pan Mateusz Wyrwich. Oto numery telefonów 655-23-55, 655-23-56, to dla Polski, i dla zagranicy 655-23-33, 655-23-66, kierunkowy do Torunia 56.
nim kurz przysypie marną pamięć. Pochłonie nas historii mrok. Powinno zostać powiedziane. Był taki rok, 82 rok. Wiele polskich kwiatów rozkwitało już. Od kasino maków, pąków białych róż. Kwiatów co czerwieńsze były niźli krew. W wierszu i w piosence, i w okopów mgle. Ale takie kwiaty, jakie kwitną tu, na warszawskim placu, to prawdziwy cud. Szpicle i armaty stoją przeciw nim. Pałki, automaty, tresowane psy, nielegalne kwiaty, zakazany krzyż, co dnia wyrastają z betonowych płyt. Ludzie je składają, wierni sercom swym, co w nadziei trwają przeciw mocom złym. To najdroższe kwiaty, jakie widział świat. Można za nie płacić celi parę lat. Można stracić zęby za goździki trzy, liczyć krwawe pręgi, długo łykać łzy. Takich drogich kwiatów co dzień świeży stos niosą warszawiacy. Kiedy mija noc, ciemna noc dla tamtych, dla nas jasny dzień. Z nami słońce prawdy, z nimi zdrady cień. Nielegalne kwiaty, zakazany krzyż, co dnia wyrastają betonowych płyt. Ludzie je składają, wierni sercom swym, co w nadziei trwają przeciw mocom złym. Niepodległe kwiaty, niezniszczalny krzyż, huczą gabinety i imperium drży. Śmieje się z komuny, nie lęka się wojska. Nielegalny naród, zakazana Polska.
Dwadzieścia pięć minut po godzinie 22:00. Odbieramy telefon. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Moje imię Zofia, dzwonię z Brzeska. Pragnę zapytać autora książki pod tytułem Kapelani Solidarności, dlaczego zabrakło w niej nazwiska księdza kanonika Adolfa Chojnackiego. Muszę z przykrością stwierdzić, że doznałam wielkiego rozczarowania, oglądając krakowskiej księgarni tę książkę, bo nie znalazłam wspomnianego nazwiska kapelana Solidarności. Odłożyłam ją z wielkim rozczarowaniem.
Dziękuję pani Zofio. No cóż, ja mogę tyle odpowiedzieć, poza pan odpowie, ale że bardzo wielu było, bo pan wypowiedział, że ponad kilkudziesięciu, pan 150 nawet, prawda? Dobór był pewien był problemem, kogo wybrać, kogo zostawić. Bardzo prosimy, panie Mateusz.
Dla mnie problemem, rozumiem pani rozgoryczenie, dla mnie problemem nie był ksiądz Adolf Chojnacki w pierwszym tomie. Będzie ksiądz Adolf Chojnacki w drugim tomie. Warto więc kupić pierwszy tom, by mieć komplet. Także proszę się nie denerwować. Będzie ksiądz Adolf Chojnacki.
A osoba jest znana, myślę.
Tak, oczywiście, tak.
Tak, dziękuję pani Zofii, pozdrawiamy Brzeską też i telefon odbieramy.
Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie pozdrawiam gościa i ojca. Ja wczoraj mówiłam, ale tylko chcę kilka faktów, żeby nie przedłużać i dać komuś innemu powiedzieć. Chciałam powiedzieć o kapłanach. Pewne przykłady, ponieważ związana byłam z Warszawą, bo mieszkałam tutaj i pamiętam niektóre rzeczy. Oczywiście ci kapłani, o których będę mówiła, to jest zaledwie garstka, ale są bardzo znani. Ksiądz Zych bardzo był szykanowany. Podrzucono mu na plebanie broń. Mówiono o nim niesłychane rzeczy. Posądzano go o pijaństwo i niektórzy ludzie byli skłonni nawet wierzyć. Ci, którzy nie byli tak za bardzo uświadomieni. Następnie bardzo prześladowany był ksiądz w Ursusie. W tej chwili zapomniałam nazwisko jego. Przyprowadzono mu do domu jego nagą, rozebraną kobietę i oczywiście kamerowano, filmowano, że ta kobieta właśnie przychodzi do niego. Ksiądz Bogdan Sotkiewicz, nie będę już opowiadała wszystkiego, ale były bardzo, bo są ludzie jeszcze znający go, nie chcę powielać spraw, ale ten człowiek poszedł do ziemi za pomówienia straszne, zupełnie nie do niego niepasujące. Znałam go 9 lat, był w naszej parafii, człowiek przecudny, inteligentny, młodzieżowiec. Jakie szykany były straszne, rozchorował się na raka, umarł. Do niego nosiłam pierwsze ofiary dla biednych ludzi. On był najpierw w Gołąbkach dla tych aresztowanych, dla dzieci właśnie nosiłam te pieniądze. A najpierw był w okolicach Ursusa i oczywiście miał kontakty z Ursusem, w Gołąbkach był, więc tam go tak maltretowano, że rozchorował się na nowotwór i w wieku 54 lata zmarł. Na jego miejsce poszedł ksiądz biskup w tej chwili Zawitkowski z naszej parafii. Byli koledzy, przyjaciele, bardzo wspaniali i zresztą z nami bardzo się przyjaźnili, prawda, z Solidarnością, z parafianami uaktywnionymi. Ksiądz biskup Zawitkowski bardzo czuwał nad swoimi po prostu parafianami. Opowiadał mi, jak przeżywał straszliwie, kiedy patrzył na pijanych zomowców jedzących kiełbasy, gdy myśmy głodowali, oni byli pijani, cała plebania jego była oświetlona, także można by igłę znaleźć, tak go pilnowali, Zawitkowskiego. I pamiętam, że bardzo ubolewał nad pewną rodziną z Gołąbek, gdzie ci ludzie mieszkali na polach. Mieli dwoje maleńkich dzieci i oboje rodzice zostali zaaresztowani. Dzieci, tak jak ja wiem, może czegoś nie wiem wszystkiego, zostały te dzieci same i matka ich dostała pomieszania zmysłów z tego przejęcia, że te dzieci zostały same, ale to nic nie pomogło, zaaresztowali ją. No już znamy wszyscy historię księdza Niedzielaka. Jego za Katyń mordowano bardzo za te tablice, także wiadomo, jak zginął. Następny po śmierci księdza Jerzego już Suchowolec, który bardzo się zajmował rodziną, chciał w jakiś sposób tej matce pomóc, ojcu, został zamordowany. To był przyjaciel księdza Jerzego. Bardzo dużo włożyli pracy wtedy ojcowie dominikanie. Ten kościół to był kościołem bardzo znanym. Tam przynosiliśmy dary dla aresztowanych i tam się odbywały tak zwane msze pokutne. Prowadził je ojciec w tej chwili za Szymon. Też przychodził tutaj do nas na Bielany, dokładnie do mojego domu, zabierał ode mnie pieśni, które później śpiewali na pielgrzymkach, na przykład do Lourdes. Bardzo dużo swoich pieśni i wierszy podawałam dominikanom. Byli wspaniali. Ksiądz Henryk Jankowski, nie muszę mówić, ciąg dalszy trwa jego prześladowań z Gdańska. Proszę ojca i proszę pana, to są tylko rzucone nazwiska, a przecież kapłanów było wspaniałych wielu i nie zawsze znajdowali zrozumienie i nie wszyscy ich koledzy rozumieli, co oni robią, bo przecież mieliśmy też księży patriotów, o których nie można zapominać, żeby mieć po prostu rozwiniętą tę myśl, żeby nie gorszyć się, ale wiedzieć, w jakim miejscu jesteśmy, gdzie jesteśmy, żebyśmy nie byli takimi naiwniakami. To tylko tyle, bo wczoraj dużo mówiłam, ale naprawdę można by, ja nie wiem ile. Napisałyśmy książeczkę teraz z moją koleżanką właśnie o księżach. Ona jest w druku. Znaki sprzeciwu, miłości i przemocy. To będzie o takim krzyżu, białym krzyżu, który zrobiła koleżanka i chodziła z tym krzyżem do wszystkich księży na pogrzeby i tam zrobiła taką przy tym krzyżu takie naczyńko, do którego poprosiła o ziemię z Katynia, chyba księdza prałata Peszkowskiego i stamtąd ma wszystkie ziemię ze wszystkich grobów zamordowanych kapłanów. Więc tam w tej książce piszę o losie tego krzyża, a równocześnie o tym wszystkim, co się wtedy działo na Żoliborzu i w Warszawie. Jeśli chodzi o tę przepiękną pieśń, za którą naprawdę dziękuję ogromnie, którą ojciec puścił teraz przed tym, to jest cała historia naszego krzyża na Placu Zwycięstwa, a później pod filarami Kościoła Świętej Anny. Właśnie układaliśmy te kwiaty, tam chodziłam, tam śpiewałam, nawet na dwa głosy, żeśmy śpiewali. Ale już dosyć. Bóg zapłać.
Pani Nino, dziękujemy.
Szczęść Boże.
Joanno, dziękujemy.
No właśnie, dziękujemy pani za taką postawę. Otóż, jak ojciec wspomniał tutaj, ja zrobiłem taką kwerendę blisko 150 księży. No, nie sposób, można było po prostu pisać tomy. Książka będzie dwutomowa. W tej chwili wyszedł dopiero pierwszy tom. Drugi tom się ukaże w przyszłym roku. Ale oczywiście księża, o których pani wspomniała, tutaj mowa była, jak sądzę, o księdzu Nowaku z Ursusa. To postać niezwykła, wybitna, czy ksiądz Zawitkowski, ale też tutaj pani powiedziała o księżach, którzy no, w efekcie presji, jaka była ze strony służby bezpieczeństwa, tak czy inaczej umierali, bo mieli zawał, bo w jakiś sposób po prostu psychicznie nie wytrzymywali. To jest jakby odrębna karta, bo kiedy mówi się o ofiarach stanu wojennego, również i świeckich, to trudno w pewnym momencie powiedzieć, czy ktoś zmarł, bo serce mu nie wytrzymało, bo takie miał serce, czy to pod wpływem represji stanu wojennego, albo powiedzmy z powodu Bożej woli.
I kolejny telefon odbieramy. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria. Prosimy.
Chwalony Jezus Chrystus i zawsze Maria Dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam ojca i redaktora. Panie redaktorze,
a kto,
doskonale...
Kto mówi?
Żywca Józef.
Pan Józef.
Doskonale znam księdza właśnie Czarneckiego z Jastrzębia.
Mm-hmm.
To był wielki człowiek.
To jest wielki człowiek.
Proszę księdza, on właśnie nie tylko to, że mszę odprawiał, że był Solidarnością, ale on całe papiery z kopalni manifest lipcowy przechowywał na plebanii. To był samochód wszystkich druków, powielaczy, urządzeń z podziemia. Co rozwalili ta kopalnia, co tam strzelali, poszczelali tam górników komunardy.
Mm-hmm.
I właśnie on się zasłużył niesamowicie. Ale redaktor też zapomniał o tym powiedzieć, że książeczki mieszkaniowe dawali, jak kto krzczył dzieci w prezydium.
Tak, tak.
Też było. Jota robił na kopalni, to nam zrobili czterobrygadowy system pracy, że my chodzili w soboty, niedzielę, dwa dni my mieli wolne. O tym też redaktor nie powiedział. Tak bruździli, żeby do kościoła ludzie nie chodzili. To ksiądz...
No tak. Mówiłem wcześniej o 7-tygodniowym dniu pracy.
Jak komunię miał, to nie wiedział, jak ich zrobić. To ustawiał komunię dzieci według ludzi. Tak przeszkadzały komuniarze w tym wszystkim. I także, nie wiem jak tam, no ksiądz jak mnie słyszy, to życzę mu 185 lat życia. To człowiek, on się tak narażał.
Księdzu Czerneckiemu życzy pan tyle, tak.
Jest, to były kazania, umiał ludzi, no nam przeświętą mszę odprawiał za ojczyznę, co niedzielę my tam jeździli. To później kontrolowali te komuniarze, jeździli go tam kontrolować. To później to po inwalidach, zaś my przewozili te wszystkie druki, to chowaliśmy do Tapczanów ludziom, ja miał w piwnicy, pół piwnicy tych wszystkich, no powielacze i to. A później, ale my się wszyscy boli, to zaśmy na ta plebania to z powrotem wozili tam, bo on miał cen, kiedy przyjdą tam kontrolę robić te ubowce, te SB-ki i to. No niesamowicie się narażał ten ksiądz, niesamowicie. To był wielki człowiek.
Pięknie, dziękujemy panie Józefie za świadectwo. Pozdrawiamy pana gorąco.
Pozdrawiam serdecznie.
Zapaść. Ja jeszcze chciałbym wspomnieć, powiedział pan tutaj właśnie o tych książeczkach mieszkaniowych, które dawano ludziom, którzy nie będą chrzcić swoich dzieci w kościołach. Wrócić chciałbym do Częstochowy. W Częstochowie na przykład dawano przyspieszone, można powiedzieć, przydziały na mieszkania, jeśli młoda para brałaby tylko i wyłącznie ślub świecki. A były nawet posunięte do takiego absurdu propozycje, które zresztą częściowo weszły w życie. Mianowicie, jeśli pogrzeb będzie świecki, to miasto pokrywa w całości uroczystość pogrzebową.
To takie różnego typu wabiki, prawda?
Tak,
tam
tak,
się
tak
mówi.
By jak najbardziej odciągnąć od
tak,
kościoła.
Tak, od kościoła, od wiary. Mamy kolejny głos. Bardzo prosimy, Radio Maria. Proszę bardzo.
Chwalone, ale jeszcze nie jestem tu na tej...
Jest jatej. Pani, niech pani przyciszy radio już teraz w ogóle i na pewno pani jest.
Tak.
Dobrze.
Dziękuję ślicznie.
Proszę bardzo.
Już można, tak?
Tak.
Ja bym chciała powiedzieć szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Bo nie wiem, co mam robić.
Kto mówi?
Pierwszy raz w życiu mówię.
A kto?
Do Radia Maryja. Pani Barbara.
Barbara.
Ja bym bardzo chciała moją mamę wspomnieć właśnie z tamtych czasów. I ten krzyż. Na pewno ojciec zna taką miejscowość Miedniewice. Ksiądz Zawistowski, no niedaleko jest, nawet syna mojego chrzcił. I co roku jest zawsze 1 sierpnia pielgrzymka. W tamtych czasach, kiedy moja mama żyła, chodziła co roku i to był zakaz. To był zakaz, bo to było w kościele oficjalnie, że nie wolno było zgromadzeń i tak dalej. I nigdy nie było kto wziąć krzyża. I mama moja zawsze brała taką torbę, miała dużą i ten krzyż był taki składany. I wzięła ten krzyż, co roku niosła. I tak było, że dostała dwa wezwania na tą policję, no wówczas milicję. Więc to było dla nas przeżycie straszne. Ja jeszcze wówczas byłam taką, no panienką dorastającą, ale to było straszne dla nas, bo to było pierwsze wezwanie mamy, no i to w takiej sprawie, że ona wzięła krzyż. I mama na następny rok jednak, no z taką wiarą i z taką siłą, że że powiedziała, że jeżeli ktoś do niej podejdzie i powie, że ten krzyż wzięła, to odda mu po prostu, powie proszę, niech pan weźmie i zrobi co z tym chce. I to był niestety sąsiad nasz, który pracował wówczas w tej milicji. No i to jest, to są takie wspomnienia bardzo przykre, ale jednak wiara czyni cuda. I myślę, że to jest właśnie prawdziwa wiara, którą nas jako córki mama nauczyła. To jest taki przykład. Nie taki, że ja muszę wierzyć, ale swoim właśnie przykładem, że ona chodziła co roku i w takich czasach zakazanych, bo ci ludzie zbierali się tak po cichu. To jest ta właśnie pielgrzymka, to się idzie w stronę Żyrardowa. Tam jest taki kościółek Matki Boskiej i myślę, że to mi zostało. Moja mama nie żyje już, ale to są wspomnienia bardzo przykre, kiedy w domu był płacz, że to wezwanie jest za to, że wzięła krzyż. Ale byli ludzie, którzy się jednak nie bali. Tyle było ludzi, nikt tego krzyża nie chciał wziąć. Więc ja myślę, że wierzyć, ale to jest wiara, prawdziwa wiara. Tak. I ja za to mamie swojej bardzo dziękuję, bo ona jednak nie wierzyła może powierzchownie, ale jednak żyła wiarą. Często zostawiała nas, kiedyś miałam pretensje do niej, bo też była taka uroczystość, kiedy był u nas prymas Glemp. Moja mama wiła wieńce tam, żeby ładnie udekorować. Miała całe ręce pościerane tu do krwi. Może kiedyś nie rozumiałam tego, że nie zrobiła w domu obiadu, ale teraz rozumiem, że jednak robiła coś dla kościoła. I to było dla mnie, i to teraz zostało we mnie, że ta wiara czyni cuda. Ja będąc na operacji bardzo modliłam się i myślę, że Pan Bóg był przy mnie, bo byłam tylko sama i też było szczęśliwie, no. Jakoś to wszystko jednak zawsze się ułoży.
Pięknie.
A tamte czasy pamiętam bardzo dobrze, mimo że nie byłam dorosła, ale wiem, że jeszcze ksiądz kiedyś mówił kazanie zambony, bo to teraz jest, no już troszkę inaczej w kościele jednak, jest ołtarz przodem, kiedyś ksiądz stał tyłem. I jak dziś pamiętam, takie komunikaty z magistratu były, że nie wolno się gromadzić, że nie będzie pielgrzymki, broń Boże, a jednak ludzie gromadzili się i co roku ta pielgrzymka była nielegalna. I ta moja mama co roku ten krzyż brała składany. Za wiaduktem, pamiętam, zawsze rozkładała go i niosła. I zawsze doniosła niestety, ale no... Był taki sąsiad, któremu to się nie podobało.
No, to były takie czasy, że różne postawy wychodziły wtedy na powierzchnię.
Ale myślę teraz, że miała w sobie jednak bardzo silną wiarę.
Oczywiście.
Skoro brała to, mając trzy córki i też wiedziała, jakie poniesie konsekwencje za to. Także to jest... Myślę, że...
Pani Barbaro, dziękujemy bardzo panią. Pozdrawiamy
ja się
gorąco.
Bardzo cieszę, że ja się w ogóle dodzwoniłam po raz pierwszy.
Pięknie, wszystkiego dobrego. Dziękujemy.
Ja dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pani Barbara, też taki przykład z życia, prawda, panie redaktorze?
No tak, tak, tak. To były postawy, które bardzo pięknie, no, do dzisiejszego dnia, moim zdaniem, nieopisane też, podobnie jak i rola kapelanów Solidarności przez 25 lat. Nie była opisana. To jest pierwsza książka. Tutaj pani powiedziała, że nie ma księdza Adolfa Chojnackiego. No nie ma wielu księży. Ksiądz Chojnacki będzie w drugim tomie, ale tych księży było setki, więc no i oczywiście no, gdyby nie było, nie taka postawa też świeckich, no to też mieliby kłopoty, niewiele mogliby zrobić, ale znajdowali się właśnie tacy ludzie jak mama pani, która niosła ten krzyż, która miała odwagę, mimo że mogła ponieść konsekwencje, mimo że miała dzieci, no i wielu takich było.
I kolejny głos. Halo, proszę bardzo, słuchamy.
Ja dzwonię z Austrii.
Pięknie.
Chciałam, właśnie słyszę tę rozmowę. Wiem, słyszałam dzisiaj przed południem, na jaki temat będzie. Niedawno włączyłam radio i chciałabym powiedzieć o księdzu Ignacym Piwowarskim, który teraz jest proboszczem w Radgoszczy, kiedyś był kapelanem Solidarności w Małopolsce. No, wczoraj akurat ten dzień 13, nigdy nie zapomniemy właśnie w tym dniu o nim, o tym księdzu, który naprawdę poświęcał się, ryzykował życiem nawet. Ale to mogłabym mówić bardzo dużo na ten temat. Ja po prostu myślę, że więcej może ludzie z Małopolski mieliby, szczególnie z Glinika, Gorlice, do powiedzenia na temat tego księdza. Ale chciałam jedno powiedzieć, właśnie takie może trochę zupełnie, jak tego księdza ludzie strzegli, pilnowali po prostu, nawet na kolędę, kiedy po kolędzie chodził, trzeba go było pilnować, bo też czyhali na jego życie. Ale największym przyjacielem w domu to był jego pies. To była Suczka, która nawet wyczuła takiego pana, który miał magnetofon gdzieś tam schowany i nagrywał kazania. Nawet w kościele wyczuła. Potrafiła dojść do tego człowieka i go wyciągnąć. To było naprawdę coś niesamowitego. No. Przepraszam, ja nie wiem, czy ja...
Tak, słuchamy panią cały czas.
Tak, ja może tutaj dopowiem. Świętej pamięci ksiądz Jerzy Popiełuszko miał też swojego pieska, Tajniakiem go nazywał i też wielokrotnie obszczekiwał funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. To tak, jeśli mówimy o zwierzętach.
A jakie jeszcze pani imię?
Elżbieta.
Pani Elżbieta z Austrii.
Elżbieta z Austrii. Właśnie wczoraj nawet pisałam kartkę do księdza, bo to taki był dzień, w którym... Nie, zresztą też za jego przyczyną, który pomógł nam, bo długo by było mówić na ten temat, ale jesteśmy...
No tak. A wyjazd do Austrii był związany ze stanem wojennym?
Tak, to znaczy myśmy wyjechali w 1988 roku. Najpierw wyjechał mój mąż z najstarszym synem, a ja przyjechałam po 9 miesiącach. Przyjechałam z czwórką następnych synów. Zresztą dwóch urodziło się, bliźniaki urodzili się w czerwcu. Mąż wyjechał w marcu, a w czerwcu urodziły się bliźniaki.
Dziękuję bardzo
ja
pani.
Ja dojechałam. Tak, to były takie czasy.
Historia.
To jest aż po prostu z jednej strony takie wspomnienia złe chce się zapomnieć w stosunku do ludzi, żeby nie mieć jakiegoś żalu. Ale z drugiej strony trzeba pamiętać o tych, którzy nam pomagali wtedy i którzy właśnie, szczególnie ten ksiądz Ignacy Piwowarski. No, jemu zadedykował doktor Mieczysław Ryba, zadedykował mu książkę i te słowa temu, który uczył mnie patriotyzmu. To wiele znaczą takie słowa.
Dziękuję bardzo pani Elżbieto, pozdrawiamy gorąco w takim razie.
Dziękuję.
Wszystkiego dobrego, szczęść Boże. Dziękuję. Może jeszcze jeden telefon do pary, że tak powiem, panie redaktorze.
Będziemy bardzo proszę,
potem
tak.
się odniesiemy proszę. Do tych głosów, rozmawiając dzisiaj w kontekście i rocznicy stanu wojennego, a także i Solidarności i jej kapelanów, bo o tym też traktuje książka pana. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maria.
Chwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Mówi Władysława spod Warszawy.
Witamy.
Pracowałam bardzo długo w Warszawie w antykwariacie, w księgarni. I bardzo dużo książek, mieliśmy bardzo dobrego kierownika. Oczywiście personel był, można powiedzieć ogólnie, prawicowy. I dużo książek gorszych takich, no to już... Kierownik nie kupował, bo nie wolno było na wystawę postawić, żeby do sprzedania. Natomiast lepsze książki, był bardzo religijny kierownik, to miał w swoim pokoiku. I przychodzili ludzie już znani, no można powiedzieć dobrocią, religijnością, że dawał, sprzedawał tym ludziom, którzy wiedział komu. Natomiast przychodził dłuższy czas, nie wiem czy rok, czy więcej, jeden z milicjantów. Bardzo grzeczny, mógł chodzić nawet na zapleczu, mógł sobie wybierać dobre książki. No i kierownik pewnie mu odkładał też religijne i historyczne książki. Długo przychodził, nawet chciał się wywdzięczyć, bo mieli swoje sklepy. To jak na święta, to przybił, no chyba kierownik mu zapłacił, tego to nie wiem, kiełbasę czy jakąś szynkę, że kierownik dzielił się z personelem. No i co się stało? Po jakimś czasie cicho pan milicjant nie przychodzi. A tu słyszę po kryjomu, szepcze każdy jedno drugiemu, że został złapany, wypatrzyli inna policja, wypatrzyli przed antykwariat, duży zajazd nawet, zajechali, popatrzyli i wynosił też książki zawsze, ale ostatnio też wynosił. I go zabrali i do więzienia. I pan milicjant siedział w więzieniu. Siedział, po 2 latach wyszedł. Wyszedł i się pokazał u nas w księgarni, oczywiście w antykwariacie. Także niektórzy personel na froncie bali się rozmawiać, że znów będzie podpatrywane. Ach, tylko to powiedziane już, żeśmy słyszeli, że zrobili rewizję w jego domu, co miał jakieś książki, zbierał dobre książki, to zabrali. I wyszedł po 2 latach i też do nas wrócił. No to tak na froncie w sklepie. Porozmawiał z kierownikiem, no i tak po troszku, ale tak wszyscy się bali rozmawiać, że znów może będzie podejrzany. Natomiast przyszedł, ja pracowałam na zapleczu, książki pakowałam. Ten on usiadł i tak mówi, proszę panią, za co mnie wsadzili? Za co mnie wsadzili pomiędzy łobuzów? Takich... To takie wyrazy, mówi, w życiu nie słyszałem. Brudy takie. Za co ja 2 lata siedziałem? Proszę panią, tak do mnie mówi, bo ja akurat byłam sama. Jak się zmieni, pierwszy pójdę na nich. To teraz to chciałam powtórzyć po raz pierwszy do Radia Maria się dodzwoniła.
Dziękuję pani Władysławo, pozdrawiamy gorąco. Też kolejne świadectwo, panie Mateuszu. Może jeszcze jeden telefon, bardzo prosimy. Radio Maria, halo. Proszę bardzo. Słuchamy Radio Maria.
Dzwonię, ojciec Zachariasz, chciałem włączyć się w rozmowę.
O, kłaniamy się. Witam ojca Zachariasza jeszcze. Bardzo prosimy.
Mnie serdecznie pozdrawiam. Ja dopiero się włączyłem. Nie wiem, czy ojcu redaktorowi towarzyszy ksiądz, czy pan.
Jest z nami pan Mateusz Wyrwich.
Właśnie słyszałem, że wydaje taki katalog, czy jakiś leksykon.
Tak, kapelanów Solidarności.
Solidarności, właśnie nie wiem, jakie kryterium.
To nie jest leksykon, to jest zbiór reportaży historycznych o kapelanach Solidarności.
Zbiór reportaży.
Ja przy okazji chciałbym zapytać, czy tam jest między innymi ojciec Rufin Abramek.
Nie.
No to trzeba go uzupełnić na pewno
w drugim tomie.
Drugim.
Albo w trzecim.
Tak.
Odsyłam do niedzieli, chociażby Jasnej Góry, do niedzieli teraz tego tygodnia.
Tak.
To był bardzo ważny przeor.
Tak.
Odegrał ważną rolę w kształtowaniu Solidarności. Poza tym trochę bym nieraz ostrożny, bo ci tacy kapelani troszkę byli dopiero w ostatnim momencie po odznaczenia się pojawili, a rzeczywiście nie zawsze byli do końca oddani. W sumie jednak na pewno było duchowieństwo zaangażowane w większości pozytywnie. Odnośnie tego przejścia, co dodam, ta perfidia, co polegała na tym, że w czerwcu na początku to był Ojciec Święty, podejmowano go tutaj jakoś tam z honorami, chociaż nie używano określenia na Jasnej Górze i wszędzie pielgrzymka, tylko Komitet Zabezpieczenia pobytu papieża. Mhm. I na początku czerwca, a 20, którego już podjęto decyzję o tym wykopie.
Tak.
Ten wykop nie tylko miał zlikwidować sztandary, ale
wykopie, proszę ojca, przejścia podziemnego.
Oczywiście, to miał być, miało być zainstalowane wszystkie jakieś bardzo czułe i odpowiednia aparatura.
Kamery telewizyjne, które miały rejestrować wszystkich ludzi. Później przy pomocy PESEL-u, przepraszam bardzo, przy pomocy PESEL-u mieli być ci ludzie rozpoznawani.
ktoś z takich nawet nieraz ujawniających się i mówiący na falach Radia Maria, 1978 roku wynalazł w IPN-ie odnotowane jego pielgrzymowanie, więc się tym bardzo interesowano jakoś bardzo osobiście. Z takiej szczegółowej, obrazkowej jakiejś informacji, jak ludność potrafiła stawiać opór, to była taka pielgrzymka do sanktuarium w Brdowie, z którego pochodzę, z Wisy Kujawskiej. I tam, no oczywiście pielgrzymka była zakazana, ale był taki pan Wiśniewski, przedstawiciel naszych braci wcześniej urodzonych, wierze oczywiście. On się nawrócił w czasie wojny i taki ślub złożył, że będzie do tego sanktuarium chodził. No i oczywiście brał krzyż i z tym krzyżem szedł, więc go wezwano na UB. No to go pytano, a czy wiecie, że nie wolno z krzyżem chodzić? No mówi, nie wiem, ale nie wolno chodzić drogą. Absolutnie. To jak nie będę mógł chodzić drogą, to będę chodził jezdnią. Nie będę jezdnią, to będę chodził rowem. Ale przy okazji go pytano, a kto tam was odprowadzał? Ja szedłem z krzyżem, się nie oglądałem, kto jest ze mną. Widziałem tylko, jak wychodziłem z tego miasteczka, to widziałem, że stała żona pierwszego sekretarza, że żona tam stała komendanta milicji. No i wtedy przestał oczywiście z nim jakoś dyskutować i tak dalej. I tutaj ten sam problem aktywności niektórych przewodników pielgrzymek, zwłaszcza na trasie warszawskiej, no to też wymagałby dodatkowego jakiegoś rozeznania i na pewno studium.
Tak,
i obok tego naszego ojca Rufina można by było jeszcze innych Paulinów, którzy bardzo dzielnie wtedy wędrowali. Właśnie między innymi dyrektor Tadeusz przecież szedł w tych rozmowach niedokończonych, które były tak prowadzone, że Słowakom, Czechom, którzy potajemnie uczestniczą się Włoszy, jeżeli jak wy to możecie tak mówić? Myśmy mówili bardzo prosto i prawda. No więc gratuluję księdze tego pomysłu, bo on na pewno jest ważny, że trzeba odnotować te postacie, które no jakoś płaciły różnymi represjami i odwagą swoją budowały naszą rzeczywistość polską.
Tak.
Dziękujemy księdze, ojcze profesorze, szczęść Boże. Pozdrawiam gorąco. Tak. I panie Mateuszu, kilka telefonów było, więc możemy jakoś
oczywiście to z pani, które mówiły tutaj, mówiła o właśnie tych świeckich, powiedzmy sobie, postawach ludzi, którzy jednak nie poddawali się i nawet z krzyżem składanym, prawda, wychodzili na pielgrzymkę, właśnie bywało różnie, dołączały się poza miastem, jeśli nie mogły wcześniej. Ale ja chciałbym też zwrócić uwagę na taką znamienną rzecz, mianowicie, że te pielgrzymki, one były bardzo często obstawiane przez służbę bezpieczeństwa, używam takiego języka mówiąc obstawiane, ponieważ, czy zabezpieczane, ponieważ w języku właśnie esbeckim używało się pojęcia zabezpieczenia, natomiast sami esbecy mówili, że oni obstawiali te pielgrzymki. Bardzo często w pielgrzymkach było po kilkadziesiąt osób w takiej dużej pielgrzymce zdążającej na Jasną Górę, było kilkudziesięciu esbeków, którzy codziennie zdawali relacje, czy to relację telefoniczną, czy to też kontaktując się na trasie ze swoimi łącznikami. Też bardzo często robiono zdjęcia. Otóż w jednej z relacji dotyczących 1983 czy 4 roku, a więc w stanie wojennym, poprzez stan wojenny rozumiem rok 1981 do 89, do obratu Okrągłego Stołu, choć formalnie zniesiony on był w roku 1983, ale prawo stanu wojennego, ono na stałe weszło do prawa komunistycznego po stanie wojennym. No więc ci esbecy wielokrotnie robili zdjęcia i w tymże 84 roku bodajże, albo trzecim, już nie pamiętam dokładnie, zrobiono kilka tysięcy zdjęć w czasie pielgrzymki dziesięciodniowej z Warszawy na Jasną Górę pielgrzymom i później właśnie sprawdzano w rejestrze, bo jak wiadomo do każdego obywatela był ten przypisany PESEL i zdjęcie i ankieta, jaką wypełniał składając wydanie dowodu osobistego. Jak wiemy, każdy wówczas obywatel musiał mieć nieposiadanie dowodu osobistego, było karane. tak jakby człowieka nie było. I też, jak to mówiono, zabezpieczano w czasie takiej pielgrzymki, pielgrzymkę zdjęciami, tak to dosłownie cytat, filmowymi, kilka tysięcy metrów taśmy zużywano po to, żeby później inwigilować ludzi i żeby sprawdzać, kto na tej pielgrzymce był. Głównie chodziło im również i o ludzi związanych z PZPR-em, którzy bywali na pielgrzymkach, czy ich rodziny, ba nawet zdarzały się takie sytuacje, w których bywali czy to wojskowi, czy to milicjanci, aczkolwiek to już były lata późne 80.
Tak, i też na marginesie takie mam skojarzenie. Przecież to były takie czasy, tyle różnych wspomnień, dramatycznych opisów nawet. Popatrzmy, taki program nawet chyba jest, który niby ten czas PRL-u jakoś tak na wesoło traktuje, prawda? Wspominając jakieś tam, co tam było, nie było w sklepach, ale mi się wydaje, że jednak więcej przewaga jest jednak tych wspomnień bardzo negatywnych, bardzo bolesnych. Przecież to było zamykanie, zabijanie podstawowych praw człowieka i obywatela, nie tylko jakichś dla wierzących, ale w ogóle ludzkich, prawda?
Tak, ja zauważyłem w ostatnich czasach, w ostatnich latach, że próbuje się zneutralizować stan wojenny, opatrując go różnymi anegdotami, czy to w jakichś spotkaniach radiowych, czy telewizyjnych. Wyciąga się bardzo często anegdotę związaną ze stanem wojennym, albo też opowieści o wspaniałych milicjantach, czy też żołnierzach, którzy pomagali. Oczywiście byli tacy, tylko to bardzo trudno o uogólnienie, jednak trzeba pamiętać, że istniał terror, że w momencie, kiedy ktoś się nie przyporządkowywał władzy ludowej, jak to wówczas mówiono, on był szczególnie ostry w latach 50., gdzie za nieposłuszeństwo władzy płaciło się wieloletnimi latami spędzonymi w obozach, czy do 1955 roku istniejących, czy w więzieniach. Ale też później, w latach 80., bardzo łatwo można było stracić pracę, bardzo łatwo można było być wyrzuconym ze studiów, czy też ze szkoły. Choćby była taka sytuacja, tutaj przywołam nazwisko Mariusza Kamińskiego, który będzie się teraz zajmował Urzędem Antykorupcyjnym. Jego na przykład wyrzucono w 1983 roku ze szkoły za udział w manifestacji. I dyrektor szkoły powiedział, że po prostu dostał telefonogram z Warszawy, z Ministerstwa Szkolnictwa i że po prostu nie ma prawa na terenie, on wówczas mieszkał, Mariusz, w Sochaczewie, i że nie ma prawa, to było w województwie skierniewickim, uczęszczania do jakiejkolwiek szkoły średniej na tym terenie. Więc warto o tym pamiętać, że był to terror, który jeśli ktokolwiek w jakikolwiek sposób się przeciwstawił, co wcale nie znaczy, że nie było ludzi, którzy się przeciwstawiali. Fakt w końcu istnienia dużego podziemia antykomunistycznego, jakkolwiek byśmy nie patrzyli, czy było to 100 czy 200 tysięcy, było to znaczące. Znacząca liczba ludzi, która w sposób skuteczny doprowadziła do niepodległości Polski.
Niepodległej starej wiary. skrzydła okrwawione, w tylu bitwach poranione, podsmalały, stopielały, jeszcze siły nie straciły, jeszcze sto.
Teczki w spoconych rękach trzymają tak kurczowo, jakby w nich były zwinięte sławne chorągwie bojowe. A te skrzydła połamane, deszczem ognie wyznagane, a te skrzydła jeszcze grają, jeszcze polskie pieśni znają. A te skrzydła jak sztandary niepodległej starej wiary jeszcze mają blask, jeszcze mają blask. A te skrzydła okrwawione w stylu bitwach siły nie straciły, jeszcze to jak dawniej były, jeszcze skrzydła dawniej chwały, bo to płynie
nas. 6 minut po 23 rozmawiamy dzisiaj w kontekście kapelanów Solidarności, też wspominając te lata, które minęły, ale które też pozostawiły bardzo dużo pięknych śladów patriotyzmu, też zaangażowania kapłanów w duszpasterstwo i nie tylko, właśnie w czasie stanu wojennego, po stanie wojennym, kiedy, jak to mówiło się, delegalizowano Solidarność, ruch związkowy, ruch narodowy właściwie. Bardzo prosiłem, panie redaktorze.
Ja chciałbym wspomnieć jeszcze tutaj o księżach, którzy byli z małych miasteczek, takich, którzy, o których, nie wiem, być może ktoś kiedyś napisze, którzy no, byli takimi cichymi bohaterami, bo trzeba pamiętać, że oni najbardziej byli na wystawieni, jak gdyby powiedzmy sobie, na oczy służby bezpieczeństwa, czy milicji, czy bywało też, że byli kapłanami w miasteczku, w których stacjonowało wojsko, to tym bardziej, którym trzeba oddać cześć, którzy no, w sposób, powiedziałbym, bardzo subtelny, często może niezauważalny, ale nieśli pomoc i prowadzili działalność duszpasterską, właśnie taką, która przybliżała ludzi do niepodległości. Częstokroć bywało tak, że w kościołach były zamurowywane sztandary Solidarności, pamiątki po Solidarności z czasu legalnej działalności 16 miesięcy. Trzeba pamiętać o tym, że też ci ludzie pomagali w kontaktach, w nawiązywaniu kontaktów, w zakładach pracy, byli pośrednikami między dziennikarzami prasy podziemnej a ludźmi z zakładów pracy, bo no, jak inaczej można było dowiedzieć się, co się dzieje? Nie można było od tak po prostu wejść do zakładu pracy i zapytać komisarza wojskowego czy kogoś innego, co jest w zakładzie, co się dzieje w zakładzie. A właśnie dzięki tym kontaktom społeczeństwo, naród polski dowiadywał się, co się dzieje w tych mniejszych miasteczkach, co się dzieje na wsiach. No tutaj trzeba powiedzieć też o udziale księży na wsiach, którzy również to bardzo rozpowszechnione w latach 80. były wykłady dotyczące historii. Bardzo często, bardzo wielu księży organizowało dla chłopów, różnego rodzaju wykłady, przyjeżdżali i ludzie z miasta, z uniwersytetu, z uczelni, i to też była taka, takie poznawanie tego zatomizowanego społeczeństwa, którego komuniści chcieli pozbawić wiedzy o sobie, tworzyli własne mity i częstokroć mówiono, że właśnie wieś nie lubi miasta, a miasto nie lubi wsi, po prostu nie znali siebie, bądź też po prostu, jeśli się znali, to bardzo powierzchownie, a te kontakty między ludźmi miasta i wsi właśnie w stanie wojennym, czy później po nim, bardzo mocne zbliżały ludzi miast i wsi właśnie tej rolniczej solidarności, czy solidarności z miasta. To warto też odnotować. Zresztą w drugim tomie będę o tym pisał, będę przedstawiał jednego z kapelanów Solidarności, bardzo mocno związanych z Solidarnością Rolników.
I odbieramy kolejne telefony. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja. Prosimy, halo. Szczęść Boże, słuchamy Pana.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Donat z Wormsu, z Niemiec.
Tak.
Witam serdecznie ojca prowadzącego, również autora pierwszego tomu Kapelanie Solidarności. Chciałem serdecznie pozdrowić przez Radio Maryja księdza prałata Bolczyka, który był z górnikami na kopalni Wujek. Poznałem księdza prałata 3 lata temu osobiście. Było to wcześniej, może parę lat temu, również wielkim marzeniem, żeby poznać księdza prałata. No i stało się to właśnie w Niemczech, w Karlsbergu,
tak,
gdzie jest ruch Światło Życie.
Tak, tak.
Chciałem również polecić książkę księdza prałata Krzyż nigdy nie umiera.
Tak, znakomitą książkę.
Siedem stacji krzyża kopalni Wujek. Refleksje z ust pasterza. Również pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radio Maryja, widzów telewizji Trwam. Pozdrowienia księdza dyrektora i wszystkich ludzi, którzy pamiętają to, co się stało 24 lata temu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy Panu. Pozdrawiamy Pana Donata. I kolejny telefon jeszcze do pary. I potem komentarz czy słowo Pana redaktora. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy. Proszę bardzo, śmiało.
Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Panie się Krzysztof z województwa świętokrzyskiego. Jestem młodym człowiekiem. Też bardzo interesuję się historią. Słucham bardzo dzisiejszej audycji. Chciałem powiedzieć, że właśnie pan tutaj redaktor nawiązuje właśnie do lat 70., 80., ale ja myślę, że trzeba powiedzieć o latach trudnych, czasach stalinowskich, o latach 50. i o pasterzach głów diecezji. Właśnie wydaje mi się, że na przykład biskup Kaczmarek, właśnie to była osoba, która, można powiedzieć, stawiała pierwszy opór tej represji, temu ustrojowi, bo pan właśnie redaktor nie powiedział, że Kościół wtedy w tych czasach postawił sobie zasadanie jako przetrwanie, ale właśnie na przykład biskup Kaczmarek miał inne zdanie właśnie i stawiał ten trudny opór i może być może ta osoba dawała taką iskrę, by się ta solidarność zapaliła, ale jeszcze to nie był ten czas może. I kardynał prymas Wyszyński i myślę, że biskup kardynał Kominek i różni pasterze, którzy dawali taki opór właśnie tym władzom, właśnie tym trudnym w latach 50., właśnie 50., 60., w latach trudnych. Myślę, że bez tych właśnie lat, bez tych podjętych, można powiedzieć, takich postaw tych osób, co ja wymieniłem, być może nie byłoby tej solidarności aż tak wcześnie, bo to były bardzo lata trudne i trudno było na przykład, nie można porównywać właśnie lat 80. z latami 50. właśnie i trzeba wymienić właśnie te postacie i te lata, które też się przyczyniły do tej solidarności roku 80. I chciałem zapytać jeszcze pana redaktora, czy te postacie jak biskup Kaczmarek, czy biskup Kominek są wymienione właśnie w tej książce, co pan przedstawia. Dziękuję. Pozdrawiam.
Dziękujemy z Panem Bogiem. Dziękujemy.
Ja wcześniej mówiłem, telewizję trwam o latach 50. Też zaznaczę tutaj, jeśli chodzi o biskupa Kaczmarka, oczywiście był on niezwykle strasznie traktowany przez służby bezpieczeństwa. Zrobiono pokazowy proces i podobnie zresztą jak i innym księżom, o których prawie w ogóle się teraz nie pamięta czy nie mówi. Tak na dobrą sprawę, no ja sobie nie przypominam takiej całościowej książki, która mówiłaby o prześladowaniach księży w okresie komunizmu. Ja mam na myśli rok 1945-1989. Być może kiedyś ona taka powstanie, być może taka książka powstanie, aczkolwiek jest książka księdza Dzwonkowskiego, ojca Dzwonkowskiego, który napisał właśnie o prześladowaniach, ale to są takie biogramy raczej. Istotnie bez tych osób, o których pan mówi, nie byłoby solidarności, tak sądzę. Również nie byłoby takiego oporu społecznego, myślę wspólnego tych księży, którzy w tych małych parafijkach, czy w większych parafiach, czy też będąc biskupami, bardzo ostro przeciwstawiali się komunistom. No trzeba pamiętać też, że wówczas Kościół był w latach 50. tak naprawdę jedyną opozycją, która w sposób jasny i jednoznaczny stawiała opór komunistom, nie godziła się na zabieranie kościoła narodowi polskiemu. Więc to jest szereg książek, które mówią o tym, to także wydawnictwa IPN-u zajmują się tym. Również zauważyłem w ostatnich latach, w latach 90. pojawiły się książki w regionach, które bądź to wydawane przez diecezję, bądź czasem takim nakładem własnym przez probostwa, mówiące o postawach antykomunistycznych księży w danej parafii. Często takich, o których młode pokolenie słyszy z opowieści też rodziców. Myślę, że w jakiś sposób coraz częściej będzie się mówić, mówię w jakiś sposób, to, że będą powstawały w regionach, ba i nawet już troszeczkę powstaje, audycji radiowych, telewizyjnych, o właśnie postawach księży, o tym, jak mocno stawiali opór i jak w ogromny sposób zaznaczyli się w walce o niepodległość ojczyzny.
Tak, i odbieramy kolejne telefony, rozmawiając jeszcze z naszym gościem. Bardzo prosimy, Radio Maria. Halo? Proszę bardzo, słuchamy. Halo, halo? Proszę bardzo, słuchamy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto mówi skąd?
Ja tylko wyłączę radio, dobrze?
No właśnie, prosimy.
Sekundka.
Prosimy, wyciszamy zawsze albo wyłączymy, bo wtedy nie ma pogłosu tak zwanego. I będzie bardzo dobrze.
Już jestem.
Tak, proszę bardzo. Kto mówi?
Witam ojca redaktora i szanownego pana Mateusza Wyrwicha. Kto mówi? Mówi Janusz z Göteborga, Szwecja.
Pięknie, panie Januszu. Witamy.
Jestem regularnym słuchaczem telewizji Trwam i od wielu lat Radia Maryja. Pragnę podać listę zamordowanych księży patriotów, a oto oni. Ta lista nie jest długa, ale uważam, że powinniśmy o nich pamiętać, mówić.
W sensie, panie Januszu, księża patrioci w sensie tym takim pozytywnym, dodatnim.
Tak, tak,
czyli,
bo jest pojęcie księży patriotów i ono z lat 50. Tak, jak wiemy, kojarzy się negatywnie, więc księży bardziej, którzy walczyli
nie warto mówić.
Chodzi o patriotyzm ten normalny, prawdziwy.
O tamtych nie warto mówić.
Dobrze, to prosimy, panie Januszu,
to
szybciutko.
Tak. Ksiądz Suchowolec, ksiądz Zych, ksiądz Palimonka, ksiądz Kowalczyk, ksiądz Kotlarz, ksiądz Niedzielak, ksiądz Stokowski, ksiądz Kociński zamordowany w roku 1990, ksiądz Kus, ksiądz Zaremba zamordowany w roku 1991, ksiądz Kilian, zamordowany w 1995, ksiądz Fidura i ksiądz Durczyński, zamordowany 1992, ksiądz Gąbka, rok 1993, zamordowany, ksiądz Kościół Szylczyk, ksiądz Pawłowski, rok 1994. Mam dwie prośby, a mianowicie, po pierwsze, ujęcie w drugim tomie pańskiej książki, ich bogatej działalności, służbie Kościoła, narodu i Polski. Nie wolno nam o nich zapomnieć. Oni oddali życie, żebyśmy mogli być wolni. I druga sprawa. Wysłanie listu, może pan Wyrwicha by to zrobił, ktoś bardziej kompetentny ode mnie, do IPN-u, będzie za niedługo profesor Kurtyka, szefem IPN-u, w celu, punkt pierwszy, udostępnienia akt, odtajnienia akt i doprowadzenia do ukarania winnych tych zbrodni. Te zbrodnie nie mogą być przemilczane. Naród polski musi o nich wiedzieć. Jest niedopuszczalne, żeby inicjatorzy powyższych mordów żyli wśród nas, korzystając z wysokich apanaży i przywilejów, a rodziny ofiar żyli w nędzy i w cierpieniu. To wszystko. Bardzo bym uprzejmie prosił o pozytywne załatwienie mojej sprawy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Januszu. Dziękuję. Pozdrawiamy Polonię w Szwecji. Panie redaktorze, proszę.
No tak, to jest bardzo smutne, że ludzie, którzy mordowali, którzy służyli aparatowi bezpieczeństwa, do dzisiejszego dnia nie są postawieni przed sądem. Do dzisiejszego dnia pobierają wysokie emerytury. Tak, to ludzie, którzy mieszkają w kraju, jak i za granicą. Niewielu ludzi do dzisiejszego dnia ma świadomość, że oficerowie bezpieczeństwa, którzy wyjechali w latach 50. czy w latach 70. z Polski, pobierają wysokie apanaże, a byli w aparacie represji na wysokich stanowiskach. To są ludzie, którzy byli w więziennictwie, w Centralnym Zarządzie Zakładów Karnych, czy w Urzędzie Bezpieczeństwa, czy w Informacji Wojskowej. Im z mocy prawa przysługuje emerytura wielu po 15 latach, po 20 czy 25. I w sposób dostatni, bo to są różne emerytury sięgające 4 czy 5 tysięcy złotych, a więc nawet jak na warunki zachodnie to jest jednak te 1500 dolarów, to wiedzie im się i ta ciągła pretensja, wydaje mi się uzasadniona, nierozliczenia jeszcze za tamten czas i opłacania ludzi reżimu jest chyba jakimś historycznym nieporozumieniem, jakimś, można powiedzieć, świadczącym o chyba jeszcze niezbyt doskonałym prawie, które dzisiaj funkcjonuje i moim zdaniem jest to niemoralne.
No właśnie, a co do IPN-u, takiej władzy nie mamy, że możemy coś powiedzieć, żeby coś pokazać, ale z drugiej strony widać, że teraz przychodzą jednak też czasy zmian. Akurat się złożyło, że ze zmianą rządu też jest nowy prezes, będzie wybrany. Prawdopodobnie będzie to pan profesor Kurtyka, jak pan mówił. I ja myślę, że dużo jest jeszcze tam do załatwienia przeróżnych spraw. Ta prezesura pana Kieresa, z tego co mogliśmy słuchać i widzieć, nie była za szczęśliwa. Jak pan widzi te sprawy?
Proszę pana, trudno mi w tej chwili oceniać. Wydaje mi się, że moim zdaniem też za nieszczęśliwa była to prezesura. Było kilka takich przykładów świadczących o tym. Ale ja jeszcze bym wrócił tutaj do pana z Göteborga. No, w Szwecji, o czym warto wiedzieć, żyją funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa z lat 50. czy 60. dożywają sędziwego wieku i warto od czasu do czasu im przypomnieć, kim byli w Polsce. Podobnie jest w Austrii, podobnie w Stanach Zjednoczonych.
No, są takie,
warto, by Polonia spojrzała wokół siebie, kto bywa.
Takie są, nie wiem, lapsusy czy historyczne sytuacje dziwne, że na przykład pani Wolińska w Anglii bierze, bierze emeryturę. Jak ją odebrać? Podobno prawa na to nie ma za bardzo.
No, okazuje się, że nie ma.
Salomon Morel
również
bierze kilka tysięcy.
Kilka tysięcy złotych.
Złotych jako, od państwa polskiego. Nie wiem, czy
jako
się zasłużył.
Jako funkcjonariusz więziennictwa, tak, bo kończył swoją karierę jako zastępca szefa zakładu karnego w Katowicach. To jest wysoka emerytura w tej chwili, sięgająca blisko $1500 czy 1400, coś takiego.
Przeliczając to na dolary.
Tak.
Może będzie jakaś siła sprawcza, która te rzeczy ureguluje. Zobaczymy.
No myślę, że czas najwyższy, już 15 lat niepodległości, więc czasem wygląda to jak drwina z ludzi, którzy walczyli o tę niepodległość.
Kolejny telefon odbieramy. Bardzo prosimy, Radio Maria. Halo. Szczęść Boże, proszę bardzo.
Witamy. I gościa w studiu. Proszę ojca, ja już o sobie godą, jak mnie brali, ale chciałbym teraz wspomnieć, jak brali jednego staruszka, jak
ja
dzisiaj
ja poznałem, tam. A to jest pan Jan, tak? Pan Jan
Czerwionka.
Tak, teraz znam.
Proszę ojca, jak ja słyszał, że teraz jakiś tam Dings ma 78 lat i on już nie umie odpowiadać, to wtedy w ta noc, co mnie wzięli, to mnie wieźli najpierw na Szeroka, z tej Szerokiej. Tam nie wiem, czy tam te łożarty byli, co to pilnowali tych bram, nie otworzyli tym gangsterom Jaruzela. Potem mnie wsadzili, bo tam jakaś suka przyjechała, wsadzili mnie z tego prywatnego auta do tej suki, na bosaka w kalesunach. Potem mnie potem dowozili następnych ludzi, potem nas zawieźli.
Mówi pan o internowaniu?
Ja. Krótko po 12 w nocy Jan Czerwionka z Jastrzębia wzięli mnie te oszusty gangstery Jaruzela i wtedy mnie zawieźli nas wszystkich do tego rybnika. Tam w tym rybniku to już na tej policji to już byli te już we hełmach wszystko to i ja, bo mnie tam jakoś to mnie mieli w tej suce, to mnie wzięli do tej kabiny, bo ja na bosakach w kalesonach, że te policjanty to tam jakieś byli raczej względne, nie? Bo te, co przyszli po mnie, to durnie tylko chcieli strzelać te wieprze pieronowe. I potem było tak, że nas znowu ładowali do tych suków w tym rybniku i wrazili tam do tego auta jakiegoś staruszka. Potem ktoś się tam spytał, a pana za co wzięli? A on go to nie wiem. A ktoś tam z tych ludzi go to, a nie jest pan oficerem, nie jest pan oficerem AK? Tak, jestem oficerem AK. Miał 86 lat. A dzisiaj jakiś tam gangsterów komunistycznych Jaruzela, 70 kilka i on już nie umie przed sądem odpowiadać, bo się mu tam coś dzieje. Niech mnie tam sprowadzą, to ja sobie z nim dam radę.
Panie Janie, dziękujemy za świadectwo, za przypomnienie tych chwil
ja dramatycznych. Ja może tutaj jeszcze chciałbym wrócić do obozów internowania, skoro mówimy o internowaniu i o wprowadzeniu stanu wojennego. Istotną wiadomością jest to, że obozy internowania bardzo często mieściły się w obozach, w miejscach obozów lat 1945-1955, obozów, które były prowadzone przez komunistów dla ludzi nieposłusznych władzy. To warto wiedzieć, ponieważ niekoniecznie wszyscy o tym wiedzą. Też tutaj pan wspomniał o tym, że był to człowiek związany z Armią Krajową. Tak, wielu internowanych ludzi było związanych z Armią Krajową, z NSZ-em też, czy z WiN-em, byli internowani, ale też częstokroć ci ludzie w 1980 roku bardzo często byli działaczami Solidarności. Ale bywało też, że internowano ludzi bardzo mało związanych z Solidarnością, ale w latach 50. siedzieli w więzieniach komunistycznych za działalność polityczną. Były takie przypadki, że ludzi, którzy byli wręcz niezwiązani z działalnością w Solidarności, odosobnione to fakt, też internowano.
I jeszcze jeden telefon w tej części. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Mówi Anna z Warszawy.
Witamy.
Ja chciałam polecić artykuł w Gazecie Polskiej Piotra Bączka, Czempiński szpieg ekumeniczny. W czasie stanu wojennego prowadzona akcja pana Czempińskiego w Szwajcarii, oczywiście skierowana przeciwko Ojcu Świętemu, jak i krótka jest wypowiedź Sławomira Cęckiewicza. Są dokumenty znalezione przez IPN. Mam nadzieję właśnie, że pod nowym kierownictwem IPN będzie inaczej działał, bo są dokumenty z osobistą notatką generała Jaruzelskiego dotyczące księdza Popiełuszki. Polecam słuchaczom, bo to są lata 80., czyli okres stanu wojennego, kiedy właśnie prowadzono działania przeciwko Kościołowi za granicą, w Szwajcarii właśnie.
Tak.
Pojechał tam Kwaśniewski, może znajdzie jakieś dokumenty. Właśnie, proszę. To są towarzysze właśnie, na których niektórzy Polacy głosują. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
No tak, teraz jak pokazały ostatnie badania, blisko 51% ludzi akceptuje stan wojenny, o zgrozo. Wydaje się to aż nieprawdopodobne, ale myślę, że to jest trochę w tym i nasza wina. Mówię o pokoleniu średnim, które nie dość wyjaśniało, nie dość tłumaczyło. Oczywiście jednak do dzisiejszego dnia media w 95% są w rękach lewicy, tak czy siak szeroko pojętej, więc to też ma swój udział w kreowaniu wizerunku tego stanu wojennego, tego, co komuniści zaproponowali polskiemu narodowi.
I kolejny telefon odbieramy. Bardzo prosimy, Radio Maryja. Halo. Proszę bardzo.
Parecianka z Wrocławia, świętego Augustyna.
Tak? Proszę bardzo.
Chciałabym pochwalić, że tak powiem, mieliśmy też wspaniałych patriotów, bardzo odważnych, tylko że nie pamiętam nazwiska proboszcza, wiem, że miał na imię Gustaw, no i świętej pamięci ojciec Juliusz Miguszewski. Więc oni tak byli wspaniali i odważni, że w trakcie kazania jeden i drugi miał odwagę i powiedział, który jest między nami, czerwony karmazyn, niech wyjdzie. I to zawsze się odbywało w każdą niedzielę podczas mszy na kazaniu. I co ich spotkało, jak jednego, tak drugiego na drugą niedzielę przyjechali i zabrali. Jednego wywieziono z Zawrotca do Czernicy, cały dzień go tam wozili, tego właśnie ojca Mikuszewskiego, a ojca Gustawa w drugą stronę. No i ja właśnie wiem z opowiadania ojca świętej pamięci Juliusza. On, będąc u nas z wizytą duszpasterską, i ja się zapytałam, coś u nas ojca nie było widać. Co się działo? Czy ojciec chorował? Bo w każdą niedzielę byłam, zwracałam uwagę, lubiłam słuchać ich kazań, jak jednego, tak i drugiego. I mówię, ojca Gustawa nie było. A kochana, nas co niedzielę przed szóstą zjawiali się po nas i wozili nas jak Żydzi Maćka. Takie przysłowie miał. Jednego w jedną stronę, drugiego w drugą stronę. Tylko, że mówi, że on miał na tyle szczęście, że jego wywieźli do Czernicy. No to jeszcze mówi, rano tam się podzielili śniadaniem, dali mu popić kawy z termosu. Na obiad go zaprosili. Natomiast ojca Gustawa wozili głodnego, jedli przy nim, no i tam kiełbaski i on jeszcze mówi, bigos mieli w termosie. W każdym bądź razie dobre jedzenie. Mówi, kiszki mu marsza grały, ale niestety nie podzielili się z nim. Więc też to warto by było wspomnieć. I oni też organizowali różne składki z tego, co wiem, i żywność, i wszystko dla ludzi interwenowanych. Pomagali jak mogli. Także
dobrze.
Warto też o nich.
Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy gorąco, bo no mówimy, liczba jest bardzo duża, prawda? I no, musiało być kilka tomów powstać, żeby ogarnąć. Cieszmy się z tego, że tak tylu było wielkich, wspaniałych kapłanów w tym czasie nam danych. Powoli będziemy podsumowywać już no, ten czas nasz spędzony teraz na antenie Radia Maria podsumowywać w sensie takim, że no, wszystkie telefony były właściwie na temat i wszystkie telefony o jednym tu ciągle nam przypominają o tych trudnych, bolesnych czasach i że po tylu latach jeszcze o pewnych sprawach jasno nie jest, prawda? Mówione.
No tak, ja bym przede wszystkim, jeśli mogę, korzystając z Radia Maria, apelować, apelowałbym zatem, żeby ludzie, którzy po prostu są u siebie w małych miasteczkach, miastach, gdziekolwiek, niech próbują opisywać w miejscowej prasie działania księży na swoim terenie, na probostwie, bo przecież to warto, żeby po prostu zostawić dla następnych pokoleń. Bo przecież bardzo wielu młodych ludzi, 20-25-latków, a więc rówieśników wprowadzenia stanu wojennego, niewiele wie o tym, co ich kapłan robił w tym czasie. Ten często bywa schorowany, czy rentier, czy no, ten, który prowadzi msze święte na co dzień, katechizuje. I warto po prostu pisać, bo kto jak kto, ale najlepiej o tym, jak księża pomagali, najlepiej wiedzą miejscowi. To jest bardzo cenne. W końcu ta prasa w różny sposób trafia do czy to Biblioteki Narodowej, czy do bibliotek miejscowych. I warto, by po prostu ludzie mogli się z nią zapoznać, którzy się interesują problematyką księży, czy w ogóle udziału Polaków w stanie wojennym. Warto też oczywiście o takich bezspornych faktach prześladowania księży informować Instytut Pamięci Narodowej, bo też nie wszystko da się z dokumentów wyczytać, a czasem właśnie można dojść do dokumentów poprzez relacje, bo to jest równie ważne, równie ważne źródło, relacja ludzi, bo czasem o czymś możemy nie wiedzieć. Ale też warto po prostu przekazywać tę historię następnym pokoleniom. I nie często bywa tak, że rodzice młodym nie mówią, bo nie mają najlepszych wspomnień ze stanem wojennym, więc swoim dzieciom nie mówią. A warto by po prostu, by ta historia nie zniknęła, byśmy mogli mówić o swoich kapłanach, o swoich kapelanach, wikarych czy proboszczach. To byłoby bardzo cenne, no.
Gdy zapłonął nagle świat bezdrożami szli przez śpiący las. Równym rytmem młody serc niespokojne dni.
Dziękujemy panu redaktorowi za tę część. W telewizji Trwam Radio Maria, korzystając jeszcze z obecności, po 12 będzie okazja porozmawiać, a więc kto by chciał jeszcze dotelefonować, pan redaktor Mateusz Wirwich będzie obecny jeszcze po 12 w Radio Maria, więc zapraszamy, kto nie udaje się na spoczynek, niech jeszcze będzie tutaj nam towarzyszył. Natomiast teraz już za chwilę czas na wspólną modlitwę, modlitwę brejażową na zakończenie dnia. Komplet, serdecznie zapraszam.
Jak my przez lat jak wspomnień świat wraca dziś, pamięć o tych, których nie ma. Żegnał ich wieczorny mrok, gdy ruszali w bój, gdy cichła pieśń. Szli wywalczyć o twój dom wśród zielonych pól, o nowy dzień. Jak my przed lat.
pomógł los wrócić z leśnych dróg, gdy kwitły łzy. Szczerym bolu biały krzyż, nie pamięta już, kto pod nim śpi. Szczerym bolu biały krzyż, nie pamięta już, kto pod nim śpi.